Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, mieszkasz wśród ludu opornego, który ma oczy na to, by widzieć, a nie widzi, i ma uszy na to, by słyszeć, a nie słyszy, ponieważ jest ludem opornym. Synu człowieczy, przygotuj sobie rzeczy na drogę zesłania, za dnia i na ich oczach, i na ich oczach wyjdź z miejsca swojego bytu na chwilę. Może to zrozumieją, chociaż to lud zbuntowany. Wynieś swoje tobołki, jak tobołki ze słońca, za dnia, na ich oczach, i wyjdź wieczorem, na ich oczach, tak jak wychodzą ze słońca. Na ich oczach zrób sobie wyłom w murze i wyjdź przez niego. Na ich oczach włóż tobołek na swoje barki i wyjdź, gdy zmierzch zapadnie. Zasłoń twarz, abyś nie widział kraju, albowiem ustanawiam cię znakiem dla pokoleń izraelskich. I uczyniłem tak, jak mi rozkazano. Tobołki wyniosłem za dnia, jak tobołki ze słońca. Wieczorem uczyniłem sobie rękami wyłom w murze, wyszedłem w mroku i na ich oczach włożyłem tobołki na barki. Rano skierował Pan do mnie te słowa. Synu człowieczy, czy dom Izraela, lud zbuntowany, zapytał się, co ty robisz? Powiedz im, mówi Pan Bóg. Ta przepowiednia odnosi się do władcy będącego w Jerozolimie i do całego domu Izraela, który tam się znajduje. Powiedz, jestem dla was znakiem. Podobnie jak ja uczyniłem, tak się wam stanie. Pójdą na zesłanie w niewolę. Władca, który znajduje się wśród nich, włoży na ramiona tobołki w mroku i wyjdzie. Zrobią wyłom w murze, aby mógł przez niego przejść. Zasłoni on twarz, aby swymi oczami nie widział kraju. Oto słowo Boże.
To zbawianie Izraela w Starym Testamencie przez niewolę babilońską odbywało się w dwóch fazach. Najpierw Nabuchodonozor wziął elitę Izraela do Babilonu w nadziei, że już będzie spokój w Jerozolimie. Będą płacić podatki, będą grzeczni, ponieważ nie będzie tych, którzy mogliby duchowo liderować Izraelowi, tym, którzy zostali w Jerozolimie i w Królestwie Judy. Tymczasem duch patriotyzmu jednak został również tych, którzy zostali na terenie Judy. Sedecjasz, który w imieniu króla Nabuchodonozora sprawował rządy, był to tryb króla, który został wzięty do niewoli. Sedecjasz to było już imię nadane przez Nabuchodonozora. Przez tę zmianę imienia chciał go niejako upomnieć. Uważaj, nie buntuj się, bo ja ci daję jakby nową naturę. Coś z tej tajemnicy jest w naszym Chrzcie Świętym, że przez nadanie imienia niejako zmieniamy swoją naturę, bo Bóg wkracza w nasze wnętrza. Tymczasem jednak doszło do buntu i doszło do ponownego oblężenia. I tym razem Sedecjasz wiedział, że nie będzie żartów. Zresztą nie było żartów. Natomiast prorok Ezechiel, który był w niewoli babilońskiej z pierwszymi zesłańcami, miał powiedzieć, miał im to oznajmić, że koniec Jerozolimy, ponieważ Jerozolima zbuntowała się. Więc wasze nadzieje, którymi karmili Izraelitów w niewoli babilońskiej fałszywi prorocy, a tych nigdy nie brakuje, tak zwanych fałszywych optymistów. Nie martwcie się, wnet wrócimy. Przeciwstawiał się im prorok Ezechiel. Ale żeby to skuteczniej robić, Bóg kazał mu inscenizować to, co się wydarzy w Jerozolimie. Jeszcze się nie wydarzyło, ale już Bóg chce, żeby oni wiedzieli. Prorok Ezechiel miał zainscenizować poprzez narysowanie na jakiejś tam płycie obrężenia, zniszczenia tej płyty, żeby zaintrygować ludzi, zainteresować ludzi. Wyjaśnić, że przyjdzie czas, kiedy z powodu buntu nie tylko, że wy nie wyjdziecie z niewoli, ale jeszcze inni dołączą do was. Przesłanie jest takie. Oczywiście to się spełniło, potwierdziło się to, co zapowiadał prorok Ezechiel, a nie fałszywi prorocy. W związku z tym inaczej spojrzano na proroka Ezechiela. Jednak on jest od Boga. Jednak on ma rację. Fałszywi prorocy nie mieli racji. I o to Bogu chodziło. Ci, którzy zapowiadają rzeczy Boże, w oczach wielu uchodzą za głupków. Na głupków wychodzą do pewnego czasu. I dopiero poważnie są traktowani post factum. Przesłanie, jak zacząłem mówić, jest takie. Można w życiu wiele cierpieć i nie wiedzieć, dlaczego się cierpi. Tak było w Starym Testamencie i tak jest dzisiaj. Ludzie cierpią i nie wiedzą, dlaczego cierpią. Kiedyś byli prorocy, którzy rzucali światło na to, co się dzieje. I dzisiaj są prorocy, którzy dają Boże światło, szansę Bożego widzenia i mądrego ustawienia się w stosunku do cierpienia, uwolnienia się od fałszywych proroków. I Jezus też był realistą, bo mówię wam o tym, zanim się to stanie, abyście uwierzyli, kiedy się stanie. Kiedy się stanie, że miałem rację. Wróćcie do tego, co mówiłem. Tak Bóg pieczętował misję proroka Ezechiela. Przez współczesnych był uważany za człowieka nie w pełni używania rozumu, gdy to inscenizował. No ale niestety to się sprawdzi. Gdyby tak uczciwie interpretować księgą proroczą, jedyną proroczą, jaką myśli, otrzymali w dziedzictwie obraz świata, kościoła, to też nie najlepszy epitet by nas spotkał. Z wiary w Boga Jahwe fałszywi prorocy wyciągali fałszywe wnioski. Chciałoby się powiedzieć, że z wiary w Boga Jahwe brali tylko zaślepienie. Zaślepienie, a nie zrozumienie. Myślę, że dzisiaj to samo czynimy. Z wiary w Jezusa Chrystusa bierzemy pewien typ zaślepienia. Pismo Święte jest niepotrzebne, znajomość Apokalipsy niepotrzebna, bo mylimy. Tak na pewno się stanie. A Jezus cierpliwie czeka, daje znaki, że jest, że działa. Ludzie przeżywają te znaki jako nieszczęśliwe wydarzenia. Nie tyle korygują swoje życie, uwalniają swoje życie od złego ducha, ile liczą. No, to już chyba ten ostatni nieszczęśliwy wypadek, kataklizm. Jesteśmy niepoprawni, Połowicznej wiary można brać tylko zaślepienie i wierzę. Można cierpieć, nie wiedząc dlaczego się cierpi i pozwolić tak zmienić swoje życie, żeby nasze życie już nie było w mocy złego, które daje złe wydarzenia, tylko w mocy dobra, Boga i osierdzia, żebyśmy mogli mieć już dobrą historię.
Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy. Wystawiali na próbę i drażnili Boga Najwyższego i Jego przykazań nie strzegli. Odstępowali zdradziecko, jak ich ojcowie. Byli niepewni, jak łuk, który zawodzi. Rozgniewali go swoim bałwochwalstwem na wzgórzach. Wzniecali jego zazdrość rzeźbionymi bożkami. Bóg usłyszał i zapłonął gniewem i gwałtownie odepchnął Izraela. Oddał swoją moc w niewolę, a swą chwałę w ręce nieprzyjaciół. Wydał pod miecz swój naród, wybuchł gniewem na swoje dziedzictwo. Alleluja, alleluja, alleluja. Okaż swemu słudze światło swego oblicza i naucz mnie Twoich ustaw.
Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeżeli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go wraz z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa wyszedł, spotkał innego ze współsług, który był mu winien 100 denarów. Wycił go, zaczął dusić, mówiąc: oddaj coś winien. Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł: sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I oniesiony gniewem, pan jego kazał go wydać katom, dopóki nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy serca swemu bratu. Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granicę Judei za Jordanem. Oto słowo Pańskie. Tematem tej przypowieści jest jedna z 7 próśb z modlitwy Ojcze Nasz. Jezus nie tylko wygłosił przypowieść, ale jeszcze na zakończenie powiedział, dlaczego tę przypowieść wygłosił, czyli niejako powtórzył, żebyśmy nie mieli wątpliwości, o co chodzi. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy serca swemu bratu. Jako że Jezus jako Bóg widzi, że chrześcijanom, którym Kościoła będzie najbardziej brakować przebaczenia. I brak przebaczenia to będzie źródłem konfliktów, niezgody, wojen i w zasadzie przez to nieprzebaczenie krzyż będzie unieważniony. Największy czyn Boga człowieka, dla którego zaistniał na tym świecie, który nam zostawia w każdej Eucharystii, w każdym sakramencie można powiedzieć, a zwłaszcza w Eucharystii, będzie unieważniony, zlekceważony, pominięty. I dlatego też w Apokalipsie, w trzeciej części, Kościół jest nazwany fałszywym prorokiem. Fałszuje. No my bardzo lekko będziemy traktowali tajemnicę krzyża. Będzie jeden rok, jeden dzień w roku, kiedy będziemy całować Jezusa. My bardzo często pocałunkiem Judasza. I to najbardziej ja widzę w sprawach społeczno-politycznych. Słynne smoleńskie z ilustracji. Musimy rozliczyć. Przyszła wolność, wszyscy wszystkich zaczęli rozliczać. Krzyż jest nieważny. Ważne, żebyście wiedzieli, jaki ja byłem piękny. trudnych czasach. Ale chętnie rozliczali ci, którzy nie przeżyli tych czasów, tak jak ja przeżywałem te czasy, jakie wilcze doły były mi kopane. Dopiero po fakcie, z czasem, jak przyszło to rozliczanie, tak kiedyś sobie przemyślałem, jak ręka opatrzności mnie broniła przed tymi wilczymi dołami. Co to oznacza, te liczby, bo teologia jest o liczbach. 10 000 talentów daruje nam Bóg. 10 000 talentów, talent to jest 34 kg złota, trzeba przemnożyć przez 10 000. Czyli Bóg nam daruje 34 000 kg złota. Żeby to przenieść z miejsca na miejsce, trzeba armii żołnierzy sprawnych, mocnych, żeby każdy udźwignął tyle, ile może. 34 000 kg złota. Pojęcie nieskończoności. Jako że talent to jest świecznik, z jednej bryły złota miano tworzyć świecznik, zapowiedź, obietnicę 7 darów Ducha Świętego. Pierwsza część Apokalipsy jest w gruncie rzeczy katechezą o świecznym. Chociaż przez gminy, tam Jezus wytyka już gminą chrześcijańską, pierwszą gminą, 7 grzechów górnych. I niezbędna jest obecność zmartwychwstałego Chrystusa przez dary Ducha Świętego. Przedwczoraj mówiłem, że te dary Ducha Świętego według trzeciej części Apokalipsy idą przez tajemnicę niepokalanego poczęcia. W testamencie z krzyża powiedział: całe zbawienie teraz pójdzie do was przez moją matkę, bo przez matkę pójdzie triumf na was. I to jest wczorajsze uroczystość. No ale o tym mówiliśmy. 10 000 talentów. Ja wam dałem, spełniłem obietnicę dotyczącą świecznika. I świecznik powinien zrodzić Królestwo Tysiąclecia. I Królestwo Tysiąclecia to jest właśnie zrealizowane dwie tablice dekalogu, stąd liczba 10 000. Wszystko jest teologią liczby. Ja wam nie tylko przebaczam, ale was obdarowuję darami Ducha Świętego. I od 2000 lat Królestwo Tysiąclecia, o którym mówi trzecia część Apokalipsy, powinno królować przynajmniej przez chrześcijan. Nie tylko przebaczam, ale jeszcze dalej. Tymczasem ten, któremu Chrystus daruje aż tyle, miał dłużnika, który był mu winien 100 denarów. 3-miesięczna pensja. Denar, dniówka pracy w tamtych czasach. Liczba 100. To jest symbol znowu czasów Jezusa Chrystusa. Wyciął go i zaczął dusić. Oddaj coś winien. To duszenie odbyło się w telewizji. Przywódcy różnych partii chwytają się za gardła i duszą się. Duszą. W Sejmie duszą się. Chwytają się za gardła i się duszą. Ja się uduszę. W małżeństwach podduszają się albo się duszą. W rodzinach zakonnych podduszają się albo duszą. W telewizji jest tylko o duszeniu się. Nie funkcjonuje krzyż. Krzyż podniesiony w zmartwychwstaniu w pięćdziesiątnicy do nieskończonej potęgi. Unieważniany. Mimo że mówimy, że czcimy krzyż. Ale krzyż nie owocuje. Uniesiony gniewem, Pan Jego kazał go wydać katom, dopóki nie odda całego długu. To jest katem? Szatan. Katem, katem jest nasz egoizm, nasza pycha, za którą kryje się zawsze szatan. Grzech jest lekceważony, ponieważ nie uświadamia się wiernym, co jest korzeniem grzechu. No ja mam tam nieprawdę, owszem, jestem pyszny i tak dalej. I w ogóle sobie problemy, ludzie z tego nie robią. ale nie wiedzą, nie zdają sobie sprawy z tego, że korzeniem tego jest szatan. Kat, przez kata trzeba rozumieć świat demonów. Wydaje go katą. No i przychodzą nieraz ludzie do mnie po poradę. Tak mi się nie da, że tak mi ciężko. I trzeba wtedy pytać o to, czy wszystkim wszystko i sobie przebaczyć. Żyjąc krzyżem chwalebnym. Bo krzyż chwalebny to nie tylko przebaczenie, ale nieskończone obdarowanie. Czy przestałeś się w końcu zajmować sobą? Bo to i tak nic z tego nie wyjdzie, bo symbolem czeka grzechu jest Łazarz, przyjaciel Jezusa Chrystusa. Sam z grobu nie wyjdzie. Z duchowego grobu nikt sam o własnych siłach nie wyjdzie. Ocean cierpienia na tym świecie istnieje z powodu braku przebaczenia. Braku przebaczenia, który jest brakiem Chrystusa we wnętrzach, Chrystusa chwalebnego, przebóstwionego. Ba, ale przez katów trzeba rozumieć też najgłębsze warstwy czystości. Według Apokalipsy, drugiej części, która jest rozwinięciem Ewangelii Marka, Jezus trzykrotnie powiedział biada, biada. To biada dotyczy najgłębszego czyśćca. Biada, którzy czyśćcy będą jakby na początku piekła. Będą świadomi, że są zbawieni, ale ich czyśćcem będzie piekło. Początki piekła, świat demonów. Bóg dopuszcza nieraz straszny czyśćiec, byle tylko za wszelką cenę tego człowieka, to swoje dziecko uratować na życie wieczne. Ale powaga czyśćca jest wielka. Nieznajomość tej przypowieści jest źródłem oceanu cierpienia w rodzinie ludzkiej i w tym wymiarze, i w tamtym wymiarze. Ale przebaczenie to oznacza jednocześnie akceptacja każdego człowieka, akceptację przez siebie, mądrością i mocą krzyża. I życiem Jezusem, a nie sobie. Chcielibyśmy żyć Jezusem, a nie sobie. Gdyby przez 2000 lat ta przypowieść była realizowana, wszyscy wszystkim przebaczali. Przebaczenie nie swoim, ale przebaczenie Jezusa Chrystusa. Właśnie na odpustach często święty Liczba, jak spowiadam, pytają różne osoby. Proszę Ojca, ja przebaczyłam, przebaczam, a to ciągle ile. To jest nieporozumienie, bo ja wtedy tłumaczę, przebaczyłaś swoim ludzkim przebaczeniem, a musisz przebaczyć przebaczeniem Jezusa Chrystusa, zbawczym. No i rozwijam myśl tej przypowieści, mówię, że jak Bóg przebacza, to tego nie ma już. Jak człowiek przebacza, to niby przebaczył, ale to jakoś tam w nim żyje. Jakoś to inny. Trzeba wejść w kontakt z Jezusem w krzyżu, gdzie według Ewangelii Łukasza wygłosił: Ojcze, przebacz im, bo oni nie wiedzą, co czynią. Nie zdają sobie sprawy ze zła, z kary zła. I razem z Jezusem, i mówię, po przyjęciu Komunii Świętej, powiedz: Jezu, chcę przebaczyć tym, którzy mnie krzywdzili, krzywdzą i będą krzywdzić. Moim przebaczeniu. I oto żyj obecnością Jezusa Chrystusa, który po zmartwychwstaniu zostawił sobie ranę, żebyśmy pamiętali, że przebaczenie będzie sednem chrześcijaństwa aż do zamknięcia historii tego świata. Zamknięcia albo przez życie w Bogu, albo poza Bogiem. Gdyby ta przypowiedź była realizowana, świat byłby rajem. Po prostu my byśmy w sobie zawsze nosili raj serca, emanowalibyśmy tym rajem w swoim środowisku. I gdzie są chrzczeni, gdzie są chrześcijanie, tam jest tego sobie i wam, i słuchacze, słyszycie. Amen.